Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. No i dzisiaj sporo relacji. Najpierw przeniesiemy się do Aleksandrowa Kujawskiego. Tam wczoraj zakończył się szósty ogólnopolski konkurs chórów imienia świętego Jana Bosko. Jak się okazało, to jest znakomity przegląd chórów, znakomity konkurs, na który zgłosiło się 20 zespołów, a przyjechało 17. I jak mówił nam profesor Roman Grucza, wszystkie chóry właściwie prezentowały bardzo wysoki poziom. Roman Grucza, który przewodniczy składowi jurorskiemu tego konkursu. 17 chórów. Będzie w czym wybierać?
No, będziemy mieli trudne chyba zadanie, dlatego że jakoś nam się tak poziom wyrównał. Jesteśmy jeszcze przed obradami, mówię w swoim imieniu, ale po uśmiechu pań, ja jestem samotny tutaj w tej grupie, wiedziałem, że rzeczywiście będziemy mieli niezły orzek do zgryzienia. Proszę Państwa, no o dziwo, chóry parafialne, chóry mieszane rzeczywiście prezentują dość wysoki poziom, powiedziałbym wyższy niż poprzednie lata. Coś się stało dobrego. Sala jest ta sama, a więc akustycznie tak samo. Uszy mamy te same, nawet bardziej wysublimowane niż kiedyś. To znaczy, że idziemy w górę.
To chyba jest wręcz zachwycające.
Anna Olszewska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.
Jest w czym wybierać i rzeczywiście chóry parafialne, chóry amatorskie prezentują tak wysoki poziom?
Przyznam, że jestem na tym konkursie pierwszy raz, czyli nie mam takich doświadczeń jak pan profesor, żebym nie miała możliwości usłyszeć zespołów, które prezentowały się tutaj w ubiegłych latach. I jestem zaskoczona wyrównanym poziomem, nawet wysokim niektórych zespołów, poziomem prezentacji dzisiejszej. I rzeczywiście to, co pan profesor powiedział, tak jest. Chóry parafialne, chóry amatorskie, mieszane, są naprawdę bardzo dobre i no, będziemy mieli z czego wybierać.
Aleksandra Grucza-Rogalska, Akademia Muzyczna w Gdańsku.
Jak już mówimy, jest w czym wybierać. Chóry mają do zaprezentowania repertuar dowolny, czyli właściwie tu jest pełna dowolność.
Tak, dyrygenci mają tutaj pełną dowolność, nie ma obowiązkowych utworów, jedynie ograniczeniem jest czas 15 minut. I w zależności od poziomu chóru, od inwencji dyrygenta, od upodobań dyrygenta, chór prezentuje taki repertuar, jakim w tej chwili dysponuje. Są chóry parafialne, które wcale nie stronią od świeckiej muzyki i świetnie, jeżeli prezentują coś na przekór repertuaru, który na co dzień prezentują w kościołach, prawda? I równie dobrze odwrotnie, chóry typowo świeckie prezentują także muzykę sakralną, co bardzo cieszy. Więc taki, nazwijmy to, miks pewnego wyobrażenia o kompendium, jakim możemy sterować w chóralistyce, jest szalenie istotny. Ani nie ma nudy, ani przesytu, ani niedosytu. Myślę, że też o poziomie rozmawiamy. Poziom w związku z tym, że jest wyrównany, trudność utworów także. Ich, ich poziom. Poziom tych utworów jest wyrównany, choć oczywiście zdarzają się jakieś wzloty czy upadki, ale cieszy fakt rozwijającej się churalistyki. Często mówimy o jakimś upadku churalistyki, o tym, że dzieci, ludzie mają pracować, gdy kończą studia, że w zasadzie wszystkie stanowiska są objęte. Nieprawda, ponieważ ludzie się zmieniają, ludzie odchodzą na emeryturę, przejmują chóry, albo czasami i często właściwie tworzą nowe chóry i zespoły w przeróżnych instytucjach i chwała Tobie, Panie, że właśnie tak się dzieje.
No, ale powiedzmy też, że to właśnie w największej mierze zależy od tego lidera, czyli od dyrygenta, jak chór się prezentuje.
Jest takie powiedzenie, które Pan Profesor rozpowszechnia. Jeżeli Pan Profesor pozwoli, to ja je powtórzę. Nie ma złych chórów, są źli dyrygenci. Więc tutaj mamy akurat przykład, że absolutna większość dyrygentów, która się zaprezentowała, to też i dobre chóry. I odwrotnie. Dobre chóry, bo mają dobrych dyrygentów. Teraz młodsi dyrygenci, tuż po studiach, rzadko już teraz się zdarza jakiś senior dyrygent, co nie znaczy, że jest to źle, bo wystąpił, no już nie pamiętam skąd ten chór, bo tych chórów jednak było 17, gdzie Łomianki chociażby, o właśnie, pan profesor podpowiada, gdzie chór żeński, starsze osoby, w zasadzie można by, gdyby była kategoria seniorska, można by zaliczyć i ten chór do seniorów, i starszy pan dyrygent, który przepięknie kreuje muzykę, w związku z tym wiek wcale niekoniecznie może mieć tutaj jakąś podstawową rolę. Cieszmy się z młodzieży, która dyryguje i która się garnie do chóralistyki.
Renata Szarafin-Wójtowicz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
No i widzę tutaj kartę ocen, tak, zapisana. Co Państwo oceniają? Czy rzeczywiście tylko to, czy chór śpiewa czysto, czy nieczysto? Czy dobór repertuaru też jest oceniany?
Oceniamy przeróżne rzeczy ważne dla chóralistyki. Intonacja jest rzeczywiście bardzo ważna, bo jeżeli nie ma intonacji, no to właściwie trudno mówić o czymkolwiek. Poza tym, tak, trudno frazować, jeżeli nie będzie czystego akordu. Ale rzeczywiście intonacja, wrażliwość muzyczna, brzmienie chóru, emisja głosu. I tu była różnorodna, bo nie mówimy o tym, że jest jedna dobra emisja, tak? Tylko chodzi o to, o dobrą emisję dla danego chóru. Muzykalność i dobór repertuaru rzeczywiście również. Czyli żeby dobrać repertuar w taki sposób, żeby chór mógł pokazać się z najlepszej strony, no a nie pogrążyć czymś tak naprawdę, bo często jest tak, no tutaj też się zdarzyło tak, że chóry prezentujące się dobrze w pewnej stylistyce, tę samą stylistykę próbowały narzucić do innego okresu i to już niestety trochę gorzej brzmiało, ale były też takie zespoły, które fantastycznie sobie radziły właśnie w różnorodnej stylistyce, no i pewnie to będzie plusowało.
Były też utwory rozrywkowe?
Zdarzały się, chociaż chyba nie często.
Na dziweczkę.
Tak, był bar, tak, kilka ludowych i było jedno naprawdę fantastyczne wykonanie utworu ludowego. Białym głosem, które myślę, że chyba zachwyciło wszystkich jurorów. Też nie pamiętam, który to był. Chór żeński z Wejherowa. Bardzo interesujące wykonanie.
Ale czy mamy takiego lidera?
Ja będę szczery w odpowiedzi, aż do bólu. Mamy i nie mamy. Ja mam swojego, panie mają innych, prawdopodobnie, albo nie, więc trudno powiedzieć, bo jesteśmy przed kłótnią jeszcze jurorską, bo tak się to nazywa w skrócie. Natomiast no, były takie zachęcające 2-3 chóry, które mogą być liderem pod tytułem Grand Prix. Ale może zdarzyć się sytuacja, że punktacja będzie tak podobna albo zbieżna, że na przykład nie przyznamy Grand Prix. Były takie przypadki, dlatego że ta różnica drobna, milimetrowa w chóralistyce, w śpiewie, gdzie nie da się tego zmierzyć, zważyć i tak dalej, no powoduje, że mogą być 2 na przykład ex aequo zespoły, które zasługują na Grand Prix. Ale to już wtedy nie jest Grand Prix, tylko to jest takie wygłupianie się pod tytułem, że kiedyś na jakimś festiwalu, zdaje się w Legnicy, dali 2 Grand Prix. No Grand Prix jest jedno. Czyli wielkie prix, czyli wielka nagroda. Sama nazwa, etymologia tego słowa z francuskiego mówi nam o tym właśnie, że to jest Grand Prix, jedno, a więc jest jeden lider, jeden najlepszy. Czy to dzisiaj się zdarzy? Po prostu chętnie odpowiem. Nie wiem.
Ale z drugiej strony, jeżeli nie przyznają Państwo tej głównej nagrody, to nie będzie pokazanie, że poziom mimo wszystko nie zasługiwał na tą wielką nagrodę?
Wręcz odwrotnie. Wyrównane zespoły, które, no może nie było wystrzałowego takiego chóru pod tytułem jakiś studencki, bo te są jednak wiodące chóry, a te, które są dzisiaj, to są no, bardzo zbliżone do siebie, bo powstały chóry, które na przykład powstały w miesiącu wrześniu tego roku, taki chór z Gdańska i on nas tutaj zaskoczył bardzo. No trudno, żeby chór, który istnieje 2 miesiące, 3 coś pokazał, ale to są ludzie profesjonaliści, którzy już śpiewali nie z jednego pieca chleb jedli i oni nam tutaj pokazali klasę, że można zgromadzić w ciągu 2 miesięcy, 3 ludzi, którzy potrafią śpiewać porządnie. I to wcale repertuar nie taki mały. A więc z tym Grand Prix to był bardzo tu ostrożny. Może przyznamy, jak mówią górale, a może nie.
A ten przechył, jeśli chodzi o uczestników w poszczególnych chórach, to jest, idzie w kierunku młodych ludzi, czy mamy sporą rzeszę seniorów?
Pocieszającą sprawą jest na przykład objawieniem dla mnie chór Gimnazjum z Warszawy, który przywiózł 50 prawie młodzieży. Ta młodzież bardzo chce śpiewać, widać, może troszeczkę oni są nieśmiali tutaj, może niekoniecznie śmieją się na scenie, nie są wyrobieni jeszcze, bo zanim oni zaczną śpiewać, to już muszą odchodzić z gimnazjum. I ta stara metoda tutaj nie rodziła w tej chóralistyce dobrych efektów. Teraz ten podział nowy w szkolnictwie 1-8 i potem 1-4 znacznie lepiej ułatwia życie dyrygentom, bo zostają ludzie, prawda? Z nimi dłużej się pracuje. Tamta była troszkę rozwałka. Ja patrzę pod tym względem. Inne sprawy mnie nie interesują. Więc to jest pocieszające. I być może, że te chóry się znowu odrodzą. Może tutaj należałoby do ministerstwa i ja wiem, do decydentów spowodować, żeby jednak było więcej muzyki w szkole. Bo to, co jest teraz, to jest tragedia. Jeden nauczyciel biega po 17 szkołach, żeby pół etatu ukroić. A gdzie tu jemu chór stworzyć? Przyznam szczerze, że niestety ta opcja nie stwarza zupełnie warunków, ministerstwo przynajmniej, żeby muzykę podnieść. Ktoś kiedyś parę lat temu podskoczył w sporcie, dali więcej godzin. No a muzyka zawsze leży. I co? W domu młodzież tylko pyk, pyk, telewizor i słucha. I dziewczyny pod sceną, prawda, tych swoich nastolatków. Czy to jest muzyka? Czy potrafią zaśpiewać? Proszę zobaczyć, jak Polacy śpiewają hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie ma takiego tekstu. Kiedy my żyjemy? Taki jest tekst zatwierdzony przez Sejm, a wszyscy póki. Co to znaczy póki? Jest kiedy? Koniec, kropka. Alleluja.
A ja chciałam z drugiej strony powiedzieć, że wydaje się również tak samo pozytywne, że seniorzy śpiewają, że właśnie osoby dorosłe. Często zdarzały się chóry, gdzie była taka mieszanka, czyli i młodzi ludzie, i starzy. I to jest fantastyczne, że ludzie się zbierają, żeby razem śpiewać. W różnym wieku łączy ich to i naprawdę jak patrzyliśmy na twarzach tych osób, widać było naprawdę zainteresowanie, takie rozanielenie wręcz momentami. To jest po prostu coś, co warto pielęgnować.
Ja życzę Państwu udanej kłótni, która się zakończy, no pewnie jednak werdyktem.
Jakimś się zakończy. Mamy regulamin, który nas trzyma. Możemy troszeczkę odchodzić do regulaminu. Jeżeli organizator, pan magister Jarosław Dąbrowski, ucznie nam jakieś pieniędzy z innego miejsca, to my przydzielimy drugiemu. Ale chodzi o to, żeby jeden nie odszedł z furą pieniędzy, a drugi nic. Będziemy na pewno starać się dzielić sprawiedliwie, żeby każdy miał na patyczki do uszu podczas jazdy do domu.
Nazywam się Liliana Bach, jestem dyrygentem chóru Liceum Sobieskiego w Warszawie.
Tu mamy właściwie kilka roczników. I czy to jest wasze motto, które przed momentem wyśpiewaliście? Śpiewaj w chórze.
Myślę, że to jest dokładnie nasze motto.
Ale czy to są wasze zajęcia obowiązkowe czy nadobowiązkowe, śpiewanie w chórze?
Tak, to są nasze zajęcia obowiązkowe plus mamy dodatkowy chór, czyli chór kameralny i tam robimy takie rzeczy, z którymi możemy wyjść na przykład na jakieś różne konkursy, gdzie jest potrzebna mniejsza grupa.
To dla was to jest chyba już pasja w tej chwili, śpiewanie w chórze, czy niekoniecznie, czy przykry obowiązek?
No ja myślę, że każdy z nas jest tutaj po to, bo chce, dlatego że chce. Nikt nie jest tutaj pod jakimś przymusem.
A jak długo w ogóle istniejecie? Ile wy śpiewacie akurat?
Tutaj są w sumie 3 klasy. Więc pierwsza klasa, druga i trzecia.
Jesteś w której klasie?
W pierwszej.
Dobrze. Panowie, a dlaczego wy śpiewacie w chórze?
Ponieważ bardzo to lubimy i sprawia nam to ogromną przyjemność.
Aby na pewno?
Wydaje mi się, że po prostu muzyka jest pasją każdego z nas i nie jesteśmy tutaj przypadkiem.
A czy możecie sobie wybrać repertuar? Czy jest ten repertuar wam narzucany?
Czasami jest tak, że śpiewamy to, co chcemy, a czasami jest tak, że mamy narzucony repertuar.
A co najbardziej lubicie śpiewać?
Lubimy wszystko śpiewać tak naprawdę.
Najbardziej lubimy śpiewać to, co nam sprawia największą przyjemność, czyli tak naprawdę cokolwiek.
Cokolwiek?
Czyli salmo.
Ja myślę, że dla nich to jest ogromna pasja, a ja mam zaszczyt i ogromną przyjemność z nimi pracować, dlatego że widzę zapał Ja jestem młodym nauczycielem i młodym dyrygentem, ale ja po prostu wierzę w młodych ludzi i wierzę, że oni są w stanie góry przenosić i myślę, że przez śpiew i przez muzykę oni wyrażają właśnie tę swoją pasję.
Najbardziej lubią śpiewać pieśni gospel, no właśnie to była piosenka.
Myślę, że oni odnajdują się w każdym repertuarze, bo tak ja staram się ich po prostu zagrzewać, staram się odkrywać w nich pasję do każdego rodzaju muzyki, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, jak zaczęłam z nimi pracę, że uwielbiają pieśni patriotyczne, co bardzo jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale to też plus dla nich, że ten patriotyzm jednak gdzieś tam jest w sercu.
Ten chór dobrze brzmi i to nie przez przypadek, prawda?
Mamy młodzież wyselekcjonowaną, można by powiedzieć. Mamy klasę muzyczną, do której są przesłuchania. Dzieci przyjeżdżają naprawdę z całej Polski i jest to taki ewenement na skalę ogólnopolską, że w 75. liceum w Warszawie istnieje klasa muzyczna.
Jak Państwo słyszeli, jeszcze rozmawialiśmy z członkami jury przed obradami. Już wiemy, że Grand Prix jest. Najlepszy dyrygent i Grand Prix dla Schola Cantorum Kaloka Gatia. A pierwsze miejsca pośród zespołów wokalnych. Kameralny zespół wokalny Modo Majorum, a w kategorii chórów mieszanych chór Apasionata z Lubawy i chór Compassione. Ten chór, który Państwo słyszeli, to chór Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego z Warszawy. Ten chór otrzymał drugą nagrodę w kategorii oczywiście chórów mieszanych.
W Filharmonii Pomorskiej koncert muzyki francuskiej się odbył i na ten wieczór zaplanowano także prawykonanie polskie koncertu fletowego współczesnie żyjącego kompozytora, koncertu, który wybrała wspaniała solistka, pani Agata Igras, która już wiele utworów tego kompozytora, o którym zaraz powie, grała i zastanawiała się, gdzie będzie mogła prawykonać ten koncert i wybrała Bydgoszcz, a Bydgoszcz się na to zgodziła. Mało tego, zgodził się dyrygować i prawykonywać też ten koncert wspaniały dyrygent José María Florencio. No i tak oto doszło do porozumienia i wykonania tego koncertu. Najpierw Agata Igras o koncercie i o swojej pracy nad fletem i o nim też powie, złotym, ma złoty flet. A potem już José María Florencio.
Agata Igras.
Tym razem muzyka francuska, no i utwór, którego w ogóle nie znamy.
W ogóle nie znamy i który mało kto w ogóle zna, nie tylko w Polsce. Będę miała przyjemność prawykonywać koncert fletowy francuskiego kompozytora Guillaume Conesson. Koncert, który powstał 4 lata temu na zamówienie orkiestry Chicago Symphony w Stanach dla pierwszego flecisty Mathieu Dufort, który dzisiaj już jest pierwszym flecistą berlińskich filharmoników. I rzeczywiście jest to zupełnie niezwykła kompozycja, która bazuje na księdze umarłych w starożytnym Egipcie, czyli tych zwojach papirusu, które wkładane były do sarkofagu i miały ułatwić duszy oddzielenie się od ciała i niejako koncert ten ilustruje cały ten proces oddzielania się duszy od ciała. Można tak symbolicznie powiedzieć, że flet w tym utworze jest tą duszą, a orkiestra poniekąd ciałem, ale też reprezentuje wszelkiego rodzaju demony, z którymi dusza walczy, żeby móc w końcu doznać oświecenia i połączyć się z Ozyrysem.
No to poważna tematyka bardzo. Czy to znaczy, że to jest koncert taki smutny, pełen patosu, melancholii, czy nie?
To jest kompozycja bardzo złożona, bo w sumie zaczyna się bardzo refleksyjnie i mistycznie, hipnotycznie, zresztą sam autor daje określenie wykonawcze hipnotycznie.
Jak to zagrać?
Powiem szczerze, że on jest mistrzem instrumentacji, zresztą fascynował się kompozycjami Ravela, Debussy'ego, Strawińskiego, to słychać. Jego sposób pisania na orkiestrę w ogóle jest niezwykły, bardzo plastyczny i bardzo taki obrazowy, więc wydaje mi się, że jest w stanie oddziaływać na emocje słuchaczy niezwykle przez dobór chociażby samych instrumentów i faktury, którymi operuje, bo jest w tej muzyce wszystko. Jest i smutek, jest melancholia, jest złość, jest gniew, jest strach, jest radość, jest euforia, jest oświecenie, iluminacja, jest wszystko, jest absolutnie wszystko.
Jak długo uczyła się pani tego utworu?
Nie tak bardzo długo, ze względu na różne swoje zobowiązania zawodowe, ale ponieważ słucham go od jakiegoś czasu i od momentu, kiedy zetknęłam się w ogóle z partyturą, a to było mniej więcej jakiś rok temu, to jak już zakupiłam nuty, to tam przyglądałam się temu troszeczkę i bardzo walczyłam, nie ukrywam o to, żeby gdzieś w Polsce udało mi się ten koncert pokazać i ogromnie się cieszę, że jest to właśnie tutaj w Bydgoszczy, ze względu i na wspaniałą orkiestrę, i na fantastyczną salę i też na osobę maestro José María Florencio, ze względu na to, że szczerze mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam wykonanie to z kimkolwiek innym, ponieważ jest to koncert bardzo zawiły, nie tylko w partii solowej, ale przede wszystkim dla orkiestry i tu muszę powiedzieć, sam kompozytor nazywa ten utwór poematem symfonicznym z fletem, czyli de facto nie jest to taka typowa forma jak zwykle, że jest flet, który gra solo i gdzieś tam w tle towarzysząca mu orkiestra, tylko jest bardzo dużo w ogóle symfonicznego grania dla samego zespołu z popisowymi solówkami i obojów, i trąbki, i harfy. Także naprawdę wymaga ogromnego i skupienia i w ogóle wirtuozerii ze strony całego zespołu. No a do tego jest mnóstwo różnych rytmicznych zawiłości, stąd ręka mistrza jest niezbędna tutaj na podium dyrygenckim, żeby nam wszystkim grało się bezpiecznie, a złożyliśmy to w dwie próby, co uważamy obydwoje za mistrzostwo świata, więc tu wielki pokłon w stronę zarówno orkiestry, jak i maestro, że udało się to tak wspaniale poskładać i mam nadzieję, że wszyscy przeżyjemy po prostu cudowne chwile.
Proszę powiedzieć, jak pani szuka tych nowych utworów i czy to jest pasjonujące ciągle coś odnajdywać i po raz pierwszy wykonywać?
Zdecydowanie. Wydaje mi się, że no sięganie do tradycyjnych już dzieł wykonywanych to jest niejako kształcenie w ogóle swojej wiedzy na temat historii instrumentu, repertuaru i sposobu wykorzystywania własnego instrumentu, ale jednak świat idzie do przodu i tak jak wszyscy zaczynamy interesować się chociażby nowinkami technologicznymi, które już coraz bardziej wdzierają się w nasze życie codzienne, tak samo my grając i w moim przypadku też ucząc, edukując nowe pokolenie, później mam nadzieję wirtualne, i flecistów koncertujących i w ogóle grających w orkiestrach, no jesteśmy niejako zmuszeni do tego, żeby się też rozwijać i cały czas być na bieżąco z tym, co powstaje na nasz instrument, a dzisiaj w dobie internetu, różnych grup społecznościowych, gdzie wspólnie fleciści razem się informujemy, kompozytorzy też starają się docierać już bezpośrednio do wykonawców. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś w ogóle interesuje się tym, co robi, to nie ma innej możliwości, tylko musi wiedzieć, że powstają różne nowe utwory, powstaje ich bardzo dużo i na zamówienia wykonawców, i na zamówienia instytucji i po prostu z potrzeby serca samych kompozytorów. Ja się ogromnie cieszę, że akurat na ten koncert trafiłam z kompozytorem, kontakt mam i nie ukrywam, że wszystkie jego dzieła kameralne, prawie wszystkie, w Polsce też już prawykonywałam. Nawet moja studentka pisała o nim pracę licencjacką, bo jego osoba rzeczywiście zwróciła moją uwagę od pierwszych dźwięków, kiedy usłyszałam akurat utwór na flet, klarnet i fortepian, który się nazywa Technoparada, taki ma nietypowy tytuł. I rzeczywiście jest wielce efektowny do słuchania i też do grania. No i oczywiście dalej będę śledziła i mam nadzieję, że uda mi się coś też wykonać, bo nie gram tak dużo muzyki współczesnej, pisanej specjalnie dla mnie, ale te nowe dzieła, które szczególnie pokazują flet też w innym troszeczkę wymiarze. Jesteśmy przyzwyczajeni w naszych salach koncertowych jednak do słuchania wciąż repertuaru takiego tradycyjnego, koncertów Mozarta, Mercadante, ewentualnie Iberta, wielki pokłon w stronę Łukasza Długosza, który dzięki zamówieniom kompozytorskim zamawia u polskich kompozytorów te koncerty fletowe oczywiście i też je prawykonuje. No ja akurat sięgam po dzieła inne i no mam nadzieję, że ten koncert jeszcze gdzieś w Polsce też zabrzmi, bo i ze strony orkiestry, i ze strony dyrygenta też mam tak jakby informację zwrotną, że jest to dzieło rzeczywiście wyjątkowe i zupełnie niespotykane, także cieszę się, że to się uda.
Przed nami na stoliku
piękny instrument pani sobie leży, który wydaje te niezwykłe dźwięki. Jak go pani postrzega i jak pani o niego dba? Czy on jest wymagający, czy nie?
Przede wszystkim instrument sam tych dźwięków nie wydaje jednak. Trzeba w niego dobrze dmuchać. No ja akurat ten flet kocham. Gram na japońskim flecie marki Sankyo. Rzeczywiście z 18-karatowego złota ze srebrną mechaniką. Wybierałam go sobie pod kątem brzmienia. W ogóle bardzo ciężki instrument. Jak się go weźmie do ręki, to naprawdę jest bardzo ciężki nawet w porównaniu z innymi złotymi fletami. Ale dzięki temu też bogactwo i nasycenie alikwotów w dźwięku jest zupełnie inne. Wymaga owszem wysiłku, ale wydaje mi się, że efekt kolorystyczny jest zupełnie inny. Dbać o instrument trzeba cały czas. Przede wszystkim i to do młodych flecistów zawsze mówię, że trzeba pamiętać o tym, żeby instrument wycierać i rzeczywiście troszczyć się o niego, żeby miał ciepło, żeby nie miał ani za sucho, ani za wilgotno, bo oprócz tego, że mamy części metalowe, to tam są też małe koreczki, są bardzo wrażliwe poduszki pod klapami. Niektórzy grają co prawda na silikonowych poduszkach, ale ja akurat do tych osób nie należę, więc te delikatne różne cząstki też muszą być bardzo zadbane, żeby służył jak najdłużej ten instrument.
Tylko jeden taki piękny?
Nie jest tylko jeden. W ogóle jest ich więcej, ale to jest ten chwilowo ulubiony, tak bym powiedziała.
Jest ich więcej. A ile jest w kolekcji?
Nie mam aż tak dużo. Chyba 3 tylko mam. W tym jest też drewniany instrument, który bardzo sobie cenię i bardzo lubię. Ma zupełnie inną kolorystykę brzmienia, ale akurat do solowego grania, jeżeli to używam go tylko do koncertów barokowych, ale też chętnie do składów orkiestrowych. W przyszłym tygodniu na przykład będę grała na drewnianym flecie koncerty Mozarta fortepianowe z Piotrem Anderszewskim i symfonietą Krakowią, to tam akurat wiem, że flet drewniany, bo już sprawdziliśmy to wcześniej z pianistą, że brzmienie jest jednak zupełnie inne. To wszystko zależy od tego, co gramy, jaka jest kolorystyka, jaka estetyka. Wtedy można troszeczkę tym brzmieniem też manewrować ze względu chociażby właśnie na materiał, z którego wykonany jest flet, bo ma to wpływ na barwę dźwięku.
Muzyka kameralna też bliska pani sercu?
Najbliższa, szczerze mówiąc. Ten koncert też ma w sobie bardzo dużo kameralistyki. Absolutnie najbliższa. Tak na co dzień zresztą blisko i najbliżej współpracuję z sekstetem fortepianowym Gruppo di Tempera, czyli Quintet Denty z Towarzyszeniem Fortepianu. Zaraz wychodzi nasza druga już płyta z muzyką polską. Także to jest od zawsze, mogę powiedzieć, że najważniejsza część mojego życia muzycznego ze względu na możliwość w ogóle współpracy z osobowościami bardzo różnymi, na bardzo różnych instrumentach, bo Gruppo to jest jedna część tego mojego życia kameralnego, ale też inne osoby, z którymi współpracuję i grywam koncerty i to jest są doświadczenia absolutnie niepowtarzalne. Zupełnie inne niż granie koncertów z orkiestrą, ale na takie najbliższe mojemu sercu mogę powiedzieć.
José Maria Florencio po raz kolejny w Bydgoszczy, tym razem z koncertem muzyki francuskiej, a nie brazylijskiej.
W tym programie występują właśnie utwory, których już niejednokrotnie z tą orkiestrą robią przy okazji różnych programów. Są to takie arcyhity muzyki klasycznej i kilka z najbardziej znanych utworów napisanych w ogóle przez kompozytorów z Francji. Taka była prośba, żeby wieczór był francuski, a co prawda można by było pójść trochę w stronę mniej znanego, ale uznałem za dobre zrobić bardzo trudny program muzycznie i technicznie dla zespołów orkiestrowych, dla każdego zespołu orkiestrowego na całym świecie, zespolić ich w pewną całości i dodać jedną wielką nowość, jakim jest właśnie prawykonanie w Polsce koncertu Guillaume Gonesson na flet i orkiestr. Zapewniam, że kolorowość, jednocześnie pastelowość, emocjonalność, w ogóle uniesienia, eksplozji, w ogóle naprawdę wszystko, co się będzie działo w tym programie, zapewniam, że to jest naprawdę wart obejrzenia, wart słuchania.
Koncert nieznany, prawykonanie, ale powróćmy do tych hitów. To się tak wszystkim wydaje, że to są znane utwory, to przecież orkiestra gra na pamięć i to jest takie już łatwe do wykonania. Cóż tam do roboty? A to jest tak mylne stwierdzenie, prawda?
O ile częściej się gra w Polsce utwór Dykasa, Uczeń Czarnoksiężnika, to całkiem rzadko widzimy na plakatach i słyszymy w salach koncertowych w Polsce utworów naprawdę Debussy'ego czy Ravela. Sądzę, że wynika to z tego, że on sprawia niezwykłą trudność dla dyrygentów tak samo, ale dla orkiestr wymaga bardzo duży proces głębokiej pracy w ogóle nad dźwiękiem orkiestry, na takim innym zrozumieniu w ogóle sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów. Jest to naprawdę dzisiaj wszystkim muzykom dobrze znany język muzyczny, ale który jeszcze sprawia sporo trudności. Utarła się w Polsce opinia z kolei, że impresjonizm jest tą muzyką, powiedzmy, mniej ambitną XX wieku, prawda, że ten świat, który szedł w dodekafonię, prawda, w aleatoryzmy, prawda, w muzykę elektroniczną, to tutaj miało wiele większe, że tak powiem, ambicje, tworzenie niż francuscy kompozytorzy, malarzy, pisarzy, tancerzy, którzy oparli się o impresjonizm dla głoszenia swoich prawd i dla przedstawienia swojego poglądu na świat. Nie jest to prawda, nie jest to prawda. Ta muzyka jest muzyką nieprawdopodobnie głęboką, działającą bardzo silnie na nasze zmysły, na naszą duszę. Natomiast to jest tak, jak mówimy, jest to praca, jeszcze raz praca w bardzo większym, bardzo silnym stopniu nad orkiestrą i może dlatego w Polsce ona jest mniej grana. Może być tak samo, że ktoś przyjdzie na salę i powie, ale to samo graje. Wszystko idzie tak, po prostu tak łatwo jest, tak. Wszyscy mają przyjemność ze wspólnego grania, wszystko brzmi cały czas pięknie, w ogóle popisują się swoimi możliwościami technicznymi, a nie widać, ile w tym wszystkim było i indywidualnej pracy tych muzyków, potem sekcyjnej pracy w ogóle na samym początku tygodnia i potem zespołowych spotkań. Jeżeli ten koncert będzie wyglądał na to, że on jest czymś prostym, że on jest łatwym, że jest przyjemnym, że przewidywalne są wszystkie kolejne po sobie takty. Sądzę, że usłyszymy w takim przekonaniu największy komplement, jak mógłby interpretator muzyki impresjonistycznej usłyszeć po koncercie.
Jaki smak ma prawykonanie?
Ja właśnie w życiu, tak jak wiemy, to robię bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy i biorę się za każde wyzwanie, które dyrygent powinien. Tak? Czyli u mnie muzyka baletowa, tak samo jak i operowa, tak samo jak symfoniczna, od baroku do prawykonania, prawda? Nagranie płytowe, nagranie telewizyjne, nagranie radiowe, no i prawykonanie, to są w zasadzie obszary, po których ja się poruszam z nieprawdopodobną łatwością. Od pierwszego festiwalu prawykonań Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach jestem stałym gościem i już jestem zamówiony na następną edycję. Wiemy na przykład, że już kompozytorowie w ogóle z 7 krajów, w sumie to jest 9 utworów napisanych specjalnie, w ogóle zadedykowanych mnie, pokazują, że prawykonanie jest czymś, z czym ja się uporam na co dzień. Jest to zawsze fantastyczne doświadczenie. W ogóle moment, w którym artysta dostaje białą kartkę i on ją zapisuje własnoręcznie. I to nie musi być w ogóle ani wzorcowe wykonanie, ani nie może być uznane za wykonanie idealne. Wiemy, że Roman Ingarden powiedział, że nie istnieje idealnych wykonań. Natomiast po takim prawykonaniu każdy już będzie musiał się odnieść do tego, co się stało. Można odrzucić w całości, można przyjmować pewne pomysły, można uznawać to za interesujące, może uważać to za zupełnie nieinteresujące, czy nie nadające się. Natomiast będzie musiał się do tego odnieść. Dużo daje satysfakcję fakt, że nieraz w ogóle, kiedy wydrukowane są partytury, na pierwszej stronie pisze, że prawykonanie albo pierwsze nagranie odbyło się pod batutą tego dyrygenta z taką i taką orkiestrą w dacie takiej i takiej. Czymś takim doświadczamy wszyscy w ogóle w tym tygodniu i zostanie Bydgoszcz miejscem prawykonania fantastycznego koncertu na flet, wzbogacającego bardzo literaturę solistyczną fletową, co jest bardzo ważne, bo nie mamy tych koncertów aż tak wiele i obok tego, że to ważny koncert, że to piękna muzyka, że to fantastyczny kompozytor, to Bydgoszcz na zawsze zostanie zapamiętany jako właśnie to miejsce, który otworzył swoją salę, swoje drzwi i swoją publiczność, zaprosił na to, żeby się stykać, żeby dotykać w ogóle myśl w ogóle tego francuskiego kompozytora. Sądzę, że robimy więcej niż naszą powinnością, właśnie robiąc takie rzeczy jak prawykonanie, my po prostu tworzymy wspólnie ważną historię.
A my teraz Państwu zaprezentujemy naprawdę fragmencik spotkania urodzinowego w naszym studiu. Rozpoczęliśmy, no mam nadzieję, że rozpoczęliśmy cykl spotkań urodzinowych.
No i na początek spotkania urodzinowe pani profesor Ewy Pobłockiej, wspaniałej pianistki, laureatki konkursu szopanowskiego
i od wielu lat już też pedagoga i bardzo się cieszymy, bo pedagoga Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Tak jest, pani profesor Ewa Pobłocka jest profesorem naszej uczelni od 10 lat. To też kolejny jubileusz, który możemy dołożyć do tego spotkania urodzinowego. Było bardzo atmosferycznie i emocjonalnie wręcz.
Były niespodzianki, były pytania, na które Ewa Pobłocka odpowiadała bardzo szczerze. Poznaliśmy też taką sentymentalną trochę naturę pani profesor. Mamy w zanadrzu całe to spotkanie, ale dziś tylko fragmencik.
Czy pan profesor Andrzej Lupa lubi w jakimś wyjątkowym repertuarze panią Ewę Pobłocką, czy panu właściwie jest wszystko jedno jako reżyserowi dźwięku, co pan będzie nagrywał?
Ewa wszystko gra pięknie, ale ukochany jest Bach. Rzeczywiście tam jest pewna taka dusza tajemnicza, którą się słyszy już po 6 taktach, także to chyba z Bachem byłbym zaprzyjaźniony najbardziej. A jeszcze wracając króciutko, bo to nie jest tak, że to się skleja z jakichś cząstek takich i to nie jest patchwork, takie nagranie. Właśnie wybitni artyści mają tę wielką przewagę nad tym, że potrafią zagrać 2-3 wersje całościowe, w których są oczywiście potknięcia, tam jakieś drobiazgi. One stanowią trzon, one stanowią bazę i podstawę tego, co się ukazuje. A potem tylko te drobne, tak jak na płótnie się tam chowa, prawda, wystające kłaczki, to się chowa te wystające nutki i z tego powstaje całość. Także to nie jest zagrożenie dla wykonania, tak przynajmniej powinno być moim, powinna istnieć jakaś całościowa, artystycznie pełna i przemyślana od początku do końca wersja, bo jeżeli byśmy to robili z kawałków, to się robi składanka i każdy z Państwa od razu pozna, że czegoś tam brakuje.
Jest z nami pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń.
Ja znam dwie Ewy. Jedna studentka, olśniewająca dziewczyna, tak była piękna. Jest nadal, ale teraz jest Ewą kobietą. Wtedy, kiedy była taka młodziusieńka, wróciła z Vercelli. Pamiętam, że po prostu była zjawiskowa dziewczyna, naprawdę. I jeszcze do tego w tamtych czasach wziąć pierwszą nagrodę na zachodnim konkursie, to było niebywałe. A potem jeszcze taka, wówczas to jeszcze nie była moja koleżanka, późniejśmy się zaprzyjaźnili, pani profesor Krystyna Suchecka mówi, ty wiesz, Ewa przyjechała z tych Włoch, pierwsza nagroda. I zaraz następnego dnia była na zajęciach. Zamiast tutaj celebrować swoją wielkość i świętować, to już od razu przyszła i... No więc ta Ewa to jest rzeczywiście niesamowicie odpowiedzialna, uporządkowana właśnie osoba. Myślę, że też w tym uporządkowaniu bardzo, bardzo dużo też jest i wychowanie w takim domu, gdzie mama śpiewa, a chyba śpiewek to jest ten rodzaj już wykonawcy, który nie bardzo sobie może pozwolić na jakieś takie zabredziarzenie, pójście na fali, bo po prostu instrument ma w swoim ciele i jeśli ma być wszystko ok, no to musi przestrzegać jakąś dyscyplinę dnia, więc Ewa od urodzenia. No mówiło się, ja tego od Ewy nie słyszałam, ale podobno siedziała i grała i się nie chciało grać, a mama mówiła, że jak nie będziesz grała, to będziesz babcią klozetową. Więc ona miała taki wybór, albo grać, albo będzie babcią klozetową, więc... Ale to była Ewa młodziutka, która właściwie ja byłam wtedy, owszem, też młodziutka, ale już uczyłam, już należałam do ciała pedagogów, a ona była jeszcze studentką, a potem Ewa wyjechała i długo właściwieśmy się nie widziały. Ja już nie pamiętam, kiedy nastąpiło takie ponowne spotkanie. Ewa już kobieta, czyli z mężem, z jednym dzieckiem wówczas. No i wtedy właściwie było takie wielkie odkrycie Ewy, bo byłyśmy mniej więcej ten sam status społeczny, bym powiedziała, chociaż ona jeszcze nie uczyła. No i jestem naprawdę szczęśliwa, że tutaj pracujemy razem z Ewą. Podziwiam ją i głupio powiedzieć, ale ją kocham.
Kiedy sięgam do takiego kartonu, w którym mam różne pamiątki z podróży, a to bilet tam z Metropolitan Opera, a to pierwsze metro we Wiedniu, a to jakiś liść zasuszony gdzieś tam w Korei znaleziony i tak dalej, to biorę taki przedmiot, takie coś do ręki i myślę sobie, ach, to było wtedy i wtedy się zdarzyło jeszcze to i jeszcze tamto i okazuje się, że mam taką masę wspomnień różnych, wspaniałych i tak sobie czasem myślę, że chętnie bym usiadła i właśnie z tego kartonu powyjmowała te pamiątki i zapisała to, no ale wtedy musiałabym chyba przestać grać, bo to nieprawdopodobnie wciąga. Więc ja sobie daję czas na to, kiedy jestem w hotelu na przykład i kupuję sobie zeszyt w danym tam kraju, jakiś specjalny ołówek albo pióro i piszę. A potem brakuje mi tego czasu, żeby usiąść przy komputerze i to przepisać już jakby na czysto i mieć gotowe, żeby wysłać do jakiejś tam redakcji, bo zdarza się tak, że mi to drukują, co jest też bardzo miłe. Nie wiem, no może kiedyś, kiedy będę mniej grała, to powstanie. Ale to z drugiej strony, kto to będzie czytał? Każdy teraz pisze tam jakieś książki, więc...
Ale mówisz, że nie wiesz, skąd się to wzięło. Ale przecież twój tato pisywał i jakieś eseje, i poezje. Myślę, że to jest...
W genach.
U ciebie w genach.
No, może tak, ale tata też bardzo późno, znaczy tata dużo później zaczął niż ja, miał 65 lat, a ja jednak już tam czas jakiś to się udzielam. Zawsze pisałam bardzo dużo listów, bardzo lubiłam pisać listy.
To było no prawie przyjęcie urodzinowe. Profesor Ewy Pobłockiej w naszym studiu. Mamy nadzieję już niedługo Państwu zaprezentować obszerne fragmenty tego spotkania. A teraz, drodzy Państwo, fragmenty z dwóch płyt. Czego zaczniemy? Myślę, że zaczniemy od Lukasa Debak.
Na 15. międzynarodowym konkursie imienia Piotra Czajkowskiego zajął 4. miejsce.
Dopiero.
No właśnie, dopiero. Został jako jedyny uczestnik wyróżniony prestiżową moskiewską nagrodą krytyków. Bezpośrednio po tym wydarzeniu przełomowym w jego życiu występował z orkiestrami w najważniejszych salach koncertowych Rosji, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku. Jeszcze mi została Japonia, Chiny i Korea Południowa, oczywiście pod batutą tak słynnych dyrygentów jak chociażby Walery Giergiew czy Władimir Jurowski.
Drodzy Państwo, Lukas Debak nagrał już 3 płyty. Ta trzecia właśnie co ukazała się dzięki wydawnictwu Sony Classical. A sam Lukas Debak, urodzony w 90 roku, rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 11 lat. To bardzo późno.
Dość późno,
tak
właśnie.
Jest. I w niedługim czasie zmierzył się z repertuarem wręcz wirtuozowskim.
Na profesjonalne studia pianistyczne zdecydował się dopiero 10 lat później, po uzyskaniu licencjatu. Tak więc no, wszystko później niż zwykle, już w dzisiejszych czasach bywa, ale talent wirtuozowski za chwilę Państwo usłyszą tego pianisty.
Ja wybrałam z jego najnowszej płyty, na której mamy kompozycję Schuberta i Szymanowskiego, fragment sonaty, 13 sonaty Adur, i to będą dwie części, Allegro Moderato i Andante. Gra Lukas Debak.
Thank you.
Lucas the Bark. Tak grał właśnie. To był fragment jego najnowszej płyty. I kolejna nowinka.
Też nowinka płytowa, z kolei wydana przez wydawnictwo Dux. Nagrana na początku września ubiegłego roku przez Europejskie Centrum Matecznik Mazowsze w Otrembusach. To jest nagranie belgijskiego pianisty Sebastiana Dupuy. Na tej płycie mamy kompozycję Fryderyka Chopina i Ferenca Lista. No oczywiście wybrałam jako patriotka
Chopina,
Scherzo Cismol, opus 39. Jeszcze dopowiem, że pianista urodził się w 83 roku. Ma na swoim koncie już kilka wygranych konkursów, no a teraz koncertuje i pokazuje, co potrafi.
To zostawiamy Państwa Sebastianem Dupuy.
A my spotykamy się za tydzień.
I wtedy będzie zarówno słowo, jak i muzyka. Jakie przygotujemy ciekawostki muzyczne, to jeszcze nie wiemy. Mamy trochę czasu.
No i też wiele wydarzeń przed nami.
Tak
więc...
jest, więc zapraszamy Państwa. Salon klasyczny w sobotę o 22.05, a w niedzielę o 23.00.